Witajcie, moi drodzy, tutaj Dexter, wasza ulubiona podcasterka, albo też nie. Dexter, Aga, Agnieszka, zwał jak zwał, na Instagramie zwana aa.wojciechowska2, bo mam nowe konto, na którym jestem aktywna, stare konto opuściłam. Zapraszam serdecznie, super treści, codzienne stories, dużo motywacji, dużo życia, dużo normalności. Jakiś czas temu dowiedziałam się, że dostałam się na studia. Filologia germańska, kochani. Będę napierdzielać po niemiecku. W ogóle studia to jest bardzo ciekawy temat, bo żeby dowiedzieć się czegokolwiek, żeby dowiedzieć się, kiedy w ogóle będzie plan zajęć i tego wszystkiego, no ciężko. A wiecie, ja potrzebuję planu, bo muszę powiedzieć w pracy, kiedy ewentualnie mogę pracować, kiedy nie, bo idę na studia dzienne. No a ja jeszcze nie mam tego planu, więc... Ale na całe szczęście akurat w pracy mam super ludzi. Wiadomo jak jest. Jeżeli masz spoko ludzi w pracy, to nawet najbardziej beznadziejna robota będzie spoko. Pracując w gastro, jest dużo dziwnych klientów, którzy są mega, mega irytujący. Kto pracował w gastro, ten wie. Kto w ogóle pracował w jakiejkolwiek obsłudze klienta, ten wie. A mam naprawdę mega super ludzi z pracy. Pozdrawiam, jeżeli ktoś z pracy słucha. Taki ze mnie lizodup, że no ja nie mogę teraz cisnąć ludzi z pracy, bo oni wiedzą, że ja działam w internecie. No sorry. Nie no, wszyscy są spoko, serio. Na całe szczęście dołączyłam sobie na grupkę na Messengerze, na grupę na Facebooku i ewentualnie, jeżeli jest jakieś nowe info odnośnie studiów, zajęć, zapisywania się na all that good shit, wiem wszystko z grupki albo ewentualnie pytam się ludzi. I jest git. I ogarnę to. To będzie do ogarnięcia. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wbić się na grupkę, żeby mieć jakikolwiek kontakt z ludźmi, z którymi będę studiowała, bo gdyby nie to, to byłabym w czarnej dupie. Ale tak, to chillera. Nawet w sumie, ja nie wiem, jakoś ja się w ogóle nawet nie stresuję, ani trochę, nawet minimalnie. Jestem ciekawa, czym jest to spowodowane, ale naprawdę ja dawno nie miałam aż takiej wyjeby. Bardzo mnie to cieszy, bo po co się stresować? Będzie spoko, to będzie spoko. Nie będzie spoko, to rzucę. Ale nie zamierzam, bo lubię wyzwania. Lubię sprawdzać samą siebie, co jestem w stanie zrobić, osiągnąć, czego jestem w stanie się nauczyć itp. itd. Ogólnie jestem ciekawa, dokąd mnie jeszcze zaprowadzą różne decyzje, które podejmuję w życiu. I na przykład jestem ciekawa, co będę gadała w podcaście za 2 lata. Pozdrawiam siebie z 2024. Aga, pozdrawiam cię serdecznie. Dzisiaj, kochani, temat taki troszeczkę poważniejszy, ale oczywiście omówiony na luzie. Jak zbudować zdrową relację? Nie jestem psychologiem, nie jestem w jakikolwiek sposób doedukowana, jeżeli chodzi o ten temat. To są moje normalne rozkminy na podstawie moich doświadczeń i to są po prostu historie z mojego życia. Totalnie randomowe przemyślenia. Tak tylko to dodaję, żeby nie było. Bardzo ciężko jest zbudować zdrową relację. Ogólnie omawiając temat relacji, będę się skupiała na zbudowaniu relacji z partnerem, ale możecie to sobie przekształcić w jakąkolwiek relację. Relację z rodzicem, relację z przyjaciółką, przyjacielem, ale z głową, żeby wam nie powstały dziwne, specyficzne lub jakieś patologiczne scenariusze w głowie. Prawda? No, wszystko z głową, kochani. I lecimy z tematem. Po pierwsze, żeby zbudować zdrową relację z drugą osobą, najpierw trzeba zbudować zdrową relację z samym sobą. Brzmi to strasznie oklepanie, brzmi to beznadziejnie. To jest takie, najpierw musisz pokochać siebie, żeby pokochać drugą osobę. I ja zawsze na to patrzyłam z takim dystansem, miałam takie, dobra, Jezu, nie przesadzajmy z tym self-love. Ale to jest naprawdę niesamowicie ważne. Moje podejście do samej siebie bardzo... odmieniło takie nastawienie, żeby porównywać się tylko ze sobą, a nie z innymi ludźmi. Bo i tak czy siak, zawsze znajdzie się ktoś ładniejszy, bardziej inteligentny, z piękniejszymi oczami, z lepszą formą, silniejszy, bardziej kreatywny. Nie możesz być najlepszy we wszystkim. Nie da się. Poza tym, według jednej osoby to ty będziesz tą najpiękniejszą, najmądrzejszą osobą, a według ciebie tą osobą będzie ktoś zupełnie inny. Pogodzenie się, poradzenie sobie z kompleksami, które siedzą nam w głowie. Każdy z nas ma kompleksy, większe lub mniejsze. Gdzieś stłumione z tyłu naszej głowy, czy też totalnie strzelające na lewo i prawo kompleksy. Ludzie, którzy mają kompleksy, czyli każdy z nas, często zwraca uwagę na swoje kompleksy, ale u innych ludzi. Przykładowo, jeżeli masz kompleks zgryzu, o Jezu, zgryz, tak. Ja kiedyś miałam bardzo duże jedynki, odstające, tak mega, mega, że totalnie one mi aż wystawały. Miałam mega szparę między zębami i to był mój przeogromny kompleks. To było wtedy w podstawówce i dopiero potem miałam założony aparat na zęby. I przez to, że to był mój wielki kompleks, zwracałam uwagę na zęby każdej osoby, z którą rozmawiałam. Z każdym, z którym rozmawiałam, miał przegląd zgryzu. Ja patrzyłam na zgryz, patrzyłam na zęby, na kolor zębów, na to, czy są umyte, czy nie, czy coś jest między zębami. I to było, no, pojebane. Ale często tak jest, że kiedy masz jakieś kompleksy, to szukasz ich w innych ludziach. Na przykład, Jezu, strasznie toksik zachowanie, kiedyś, kiedy byłam zazdrosna o jakąś osobę. I tutaj chodzi o to, czy zazdrościłam danej osobie wyglądu, zazdrościłam komuś osiągnięć. Ja naprawdę, ja szukałam wad. Jeżeli uważałam jakąś dziewczynę za przepiękną, to mówiłam, no ale tu ma trochę krzywo kolano. No więc ona wcale nie jest taka idealna, bo ona ma kolano krzywe. No i to jest takie doszukiwanie się wad, które tak naprawdę nie są żadnymi wadami, ale ty próbujesz samą albo samego siebie przekonać, że ta osoba wcale nie jest taka piękna. Ta osoba jest gorsza. No, ta osoba jest na pewno gorsza ode mnie, bo coś tam, coś tam, coś tam. I ja w ogóle kiedyś byłam przekonana, że tylko ja tak robię. Ja kiedyś na przykład nie widziałam w tym problemu. Ale no wiecie, ja piszę sobie z różnymi ludźmi na Instagramie i tak dalej. Wymieniamy się różnymi spostrzeżeniami, historiami z życia. Naprawdę, w moich DM-ach to już takie historie życiowe leciały, że to jest po prostu niesamowite. I widzę, że nie tylko ja tak miałam. Nie tylko ja. Ogólnie bardzo często, kiedy widziałam kogoś ładniejszego ode mnie, to tak traktowałam to jako taką konkurencję. Ale prawda jest taka, że w sumie jest nam to wpajane od małego. Bo jak sobie pomyślę o różnych serialach z jakiegoś Disney Channel, albo o jakichś bajkach, często jest to wszystko przedstawiane w ten sposób, że są jakieś dziewczyny, które walczą o dominację w danej grupie, że zawsze jedna jest ładniejsza i ona jest mega popularna, bo ona jest taka piękna, bo ona jest taka fajna i potem ta brzydsza dziewczyna robi glow up i ona też jest teraz ładna i ona jest ładniejsza od tamtej i one w ogóle się kłócą ze sobą i jedna wielka walka, spiny, dramy. Rywalizacja i dominacja to jest normalna sprawa, jest to bardzo naturalne, ale nie jesteśmy dzikimi zwierzętami, więc się też tak nie zachowujmy. Nie utrudniajmy sobie kontaktów z ludźmi, nie utrudniajmy życia innym ludziom, bo szkoda energii i szkoda życia. Ogólnie budowanie samooceny to jest bardzo długotrwały proces. I nawet jeżeli wydaje ci się, że jakaś osoba jest idealna, że jakaś osoba przepięknie wygląda, ma przepiękną sylwetkę, to ta osoba tak naprawdę może być mega zakompleksiona i wcale nie widzi swojego piękna. Pokochanie siebie jest kluczem do pokochania drugiej osoby. W mojej walce z kompleksami bardzo polecam podejście pod tytułem: jeżeli jesteś w stanie coś zmienić i wydaje ci się, że to prawdopodobnie sprawi, że będziesz mieć większą pewność siebie, zrób to, zmień to. Co ci szkodzi? Spróbuj. Postaraj się, idź w tym kierunku. Nie będzie łatwo, bo nie zawsze jest łatwo, ale jest to wykonalne. Jeżeli czegoś nie możesz zmienić, staraj się to zaakceptować. Kluczem jest balans, to jest najważniejsze. O balansie mówię w każdym epizodzie mojego podcastu i nadal będę się tego trzymała, że balans w życiu to jest to. Od jakiegoś czasu staram się bardzo pilnować, żeby nie komentować czyjegoś wyglądu, żeby nie komentować czyjegoś charakteru, żeby nie cisnąć za bardzo ludzi. Wiadomo, różnie bywa, ale staram się i zauważyłam, że zmniejszenie ilości jadu w moim życiu bardzo wpłynęło pozytywnie na to, jak pewnie czuję się w swoim ciele, jak pewnie czuję się z samą sobą, bo wiem, że nie szukam tych takich negatywnych cech danych osób. Że nie skupiam się na tym, tylko staram się skupiać na tym, co jest dobre. I dzięki temu, myśląc o sobie, patrząc na siebie, też nie szukam tych wad. To jest coś, to u mnie działa coś na zasadzie takiego treningu. Szukam dobrych rzeczy, jeżeli chodzi o ludzi, i dobrych rzeczy szukam też w samej sobie. I to też bardzo pomaga, jeżeli chodzi o budowanie swojej samooceny. Nie ukrywam, czasem udaję bardziej pewną siebie niż tak naprawdę jestem, ale wychodzi mi to coraz lepiej. Znaczy, nie mam na myśli udawania, tylko ogólnie pewność siebie, fakt, że jestem pewna siebie, to mi wychodzi coraz lepiej, bo już coraz mniej udaję, a coraz bardziej faktycznie taki jest. Mając wybudowaną pewność siebie, automatycznie jesteś mniejszym zazdrośnikiem w związku. Jeszcze parę lat temu byłam strasznie zakompleksiona, teraz tych kompleksów no jest naprawdę bardzo malutko, prawie w ogóle ich nie ma. Kiedyś byłam jednym wielkim kłębkiem kompleksów i po prostu każda dziewczyna, która pojawiła się w moim życiu, była traktowana przeze mnie jak konkurencja. I nieważne, czy chodzi tutaj o związek, czy chodzi tutaj o przebywanie, nie wiem, na danym terenie. Jeżeli usłyszałam, że wow, ale ona jest ładna, to miałam takie, ale to ona jest ładna, a ja nie? Czyli ja jestem gównem? Czyli ja nie jestem nic warta? Wiecie, o co chodzi? Straszne, straszne, jak się na to patrzy z perspektywy czasu. Ja też wiem, że ogromne znaczenie w moim życiu, jeżeli chodzi o samoocenę, miał fakt, że zostałam zdradzona. I to jest wiele osób w swoim życiu spotyka się właśnie z tym shitem. I kiedy człowiek jest zdradzony, momentalnie samoocena upada na samo dno. Masz takie, aha, czyli fajnie, czyli jest ktoś lepszy, ktoś fajniejszy, ktoś piękniejszy, ktoś mądrzejszy, ktoś po prostu lepszy od ciebie. I powiem tak, nawet jeżeli ktoś cię zdradził, to nie oznacza, że jesteś mniej wartą osobą. Trzeba znać swoją wartość i trzeba to sobie przepracować, bo nie jest to łatwy orzech do zgryzienia, ale jeżeli to sobie już rozpracujesz, to bitch, lecimy z tym życiem. Nie mam pojęcia, kto aktualnie potrzebuje, żeby usłyszeć te słowa, ale jesteś wartościową osobą i ważne jest to, żeby uświadomić sobie, że faktycznie tak jest. To, że ktoś cię zdradził, nie oznacza, że kolejna osoba, z którą będziesz, z którą się zwiążesz, też cię zdradzi. Ogólnie ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ktoś raz zdradzi, to zaufanie w związku zostało zaprzepaszczone. Akurat jakby na podstawie mojego doświadczenia życiowego. Ludzie mają różne doświadczenia, każdy jest innym człowiekiem, u kogoś innego możliwe, że, nie wiem, powrót pomimo zdrady dobrze wpłynął na relację. Osobiście wiem, że jeżeli zostanę zdradzona raz, to moje zaufanie już nie zostanie odbudowane. Bo kiedy człowiek zostaje zdradzony, potem za każdym razem, kiedy, załóżmy, druga połówka wychodzi gdzieś samotnie, idzie się z kimś zobaczyć, idzie, proj Boże, na jakąś imprezę, to ty się zastanawiasz, zdradza mnie teraz, czy mnie nie zdradza? Pisze z kimś teraz, czy nie? Co teraz robi? Zaufać, czy nie? Wtedy zaufałam, ale jednak się nie udało. Więc wtedy zaufanie jest strasznie nadszarpane, a powiem wam tak. Związek bez zaufania jest gównem. Zaufanie to jest bardzo, bardzo ważny czynnik, który wpływa na to, czy relacja jest dobra, czy nie. Zamiast zdrady może być też ogromne kłamstwo, oszustwo, zatajona prawda. Pamiętajcie, żeby to, co ja tutaj opowiadam, żeby jako tako dopasować do siebie, do swoich relacji. Pomyślcie o sobie, przeanalizujcie sobie swoje sytuacje, jak wy podchodzicie do sytuacji. W związku bardzo ważne jest zaufanie, bo kiedy dwójka osób ufa sobie, to wtedy, o, dobry przykład, ja jutro jadę do Poznania sama, a mój chłopak pojechał dzisiaj do Warszawy na parę dni ze swoimi ziomkami. I mam na przykład totalny spokój w głowie, bo mu ufam na 1000000% i wiem, że on, załóżmy, niczego tam nie odwali za bardzo, no nie? Że nie pójdzie na jakieś dupy czy coś. Tak samo on mi ufa i wie, że ja nie jadę sobie do jakiegoś gacha, na jakieś wielkie zdrady, tylko po prostu jadę się zobaczyć z moją kumpelką, odwiedzić rodzinę i takie tam. I to jest właśnie to zaufanie. Gdybyśmy w tej sytuacji sobie nie ufali, prawdopodobnie byłyby spiny na Messengerze o treści. Dobra, nie odpisujesz mi od 30 minut, to co ty teraz robisz, co pewnie z jakąś dupą jesteś. Rozumiecie, o co chodzi? Powstają niepotrzebne konflikty, których tak naprawdę mogłoby w ogóle nie być. A to negatywnie wpływa na relacje. Tak totalnie. Ogólnie, jeżeli chodzi o zbudowanie dobrej relacji, rozmowa to jest tak ważna rzecz. Jezu, ja już kiedyś o tym mówiłam. Jeżeli chodzi o rozmowę, jeżeli pojawi się jakikolwiek, chociaż taki mniejszy konflikt, nie ma co się na siebie obrażać. Karanie ciszą, nieodzywaniem się, to też jest w ogóle tragedia i strasznie toksyczne zachowanie. Obrażanie się, dopowiadanie sobie niektórych rzeczy, kłótnie przez Messengera zamiast normalnej rozmowy. Posłuchajcie, kłótnie przez Messengera, czy tam ogólnie jakikolwiek komunikator, to jest tragedia. Tragedia. Bo wy napiszecie coś, ktoś przeczyta to sobie zupełnie innym tonem, jakimś takim pretensjonalnym tonem i napisze ci, co się czepiasz, o co ci chodzi, ale nie krzycz na mnie, a ty na przykład próbujesz coś na spokojnie wyjaśnić. I to jest takie. Każdy interpretuje to, co zostało napisane na swój sposób, a jedno słowo, nawet ok z kropką, można zinterpretować na tyle razy, że dajcie spokój. Więc zdecydowanie rozmowa. Rozmowa to jest to. Bez rozmowy nie ma zdrowej relacji, bo wtedy się kłócicie. Jest wiele konfliktów, wiele niedopowiedzeń. Jeżeli był jakiś konflikt, który warto by było obgadać, a zostało to rozwiązane po prostu tak, że no nie poruszyliście tego tematu, przemilczeliście to, trochę się na siebie poobrażaliście, ale potem spojrzeliście na siebie, zaczęliście się śmiać i było takie, ha, fan, dobra, już jest okej. To ta sprawa nie została wyjaśniona i to i tak czy siak będzie się działo z tyłu głowy i przy każdej kolejnej kłótni będziecie wyciągać na siebie jakieś niedopowiedzenia z przeszłości. A tego nie chcemy, no bo po co? Kolejna sprawa, nie ma co się na siebie denerwować za bardzo. Jeżeli ja ostatnio wprowadziłam do swojego życia pracę nad emocjami, skupiając się na agresywnych reakcjach, na takich wybuchach gniewu. Kiedy coś mnie bardzo zdenerwuje, co gorsze, kiedy nawarstwi się kilka spraw, które mnie zdenerwowały, coś w pracy, nie wiem, potem coś mi się rozlało, coś mi się przewróciło, coś mi się zepsuło. Nawarstwione wkurwienie w pewnym momencie musi gdzieś ulecieć, prawda? Zawsze tak myślałam. Ale w takich sytuacjach myślę sobie, czy to jest faktycznie aż tak poważne, żeby marnować energię na denerwowanie się? Mogę wykorzystać tę energię na to, żeby naprawić to, co się stało? Jeżeli nie jestem w stanie nic z tym zrobić, to muszę po prostu przyjąć konsekwencje na klatę i trudno, nic innego nie jestem w stanie zrobić, więc. Po co też mam się dodatkowo denerwować i dodatkowo napędzać tą taką negatywną energią, skoro mogę to na spokojnie policzyć sobie do 5, wziąć kilka głębokich oddechów, zastanowić się, przemyśleć i luz, i luz. Przez ileś tam lat swojego życia funkcjonowałam tak, że po prostu ktoś na mnie krzyknął, ja też krzyknęłam, było jedno wielkie przekrzykiwanie się, nikt się nie słuchał, sytuacja nie była wyjaśniona i potem, i wiecie, i tak w kółko, i w kółko, i w kółko. I potem nawet najmniejsza rzecz, nawet fakt, że makaron się skończył, a miałam ochotę na makaron z super sosem pomidorowo-śmietanowym. Polecam bardzo. Jezu, przecier pomidorowy, śmietana, czosnek i przyprawa, papryka wędzona. Przepyszny sos, bardzo prosty, polecam serdecznie, z całego serca. No, chcę sobie zjeść taki makaron, no i nie mam makaronu. I patrzę, i ja mogę powiedzieć, kurwa, no nie ma makaronu. Krzyczeć na wszystkich, Boże, a mówiłam, żebyś kupił makaron. Dlaczego nie kupiłeś tego makaronu? Dobra, mogę ruszyć dupsko do sklepu, kupić makaron i przy okazji inne rzeczy, które się skończyły. Mogę nie kupować makaronu, mogę zjeść coś innego. Są różne wyjścia z sytuacji i wcale nie muszę wyrzucać tej swojej frustracji i negatywnej energii na wierzch, do świata. Nie muszę się wyżywać na ludziach, bo po cholerę. Po cholerę, co mi to da? I taki głupi przykład makaronu. To może być coś poważniejszego, no nie? Coś o wiele poważniejszego niż brak makaronu, kiedy masz ochotę na makaron z sosem pomidorowym. Ale i tak czy siak, po co się na siebie denerwować? Trzeba na luziku podchodzić do życia i kiedy. Jakby to działa w dwie strony. Nie ma co się za bardzo ekscytować i nie ma co za bardzo się denerwować. Balansik. Bo zauważyłam, że kiedy. Bo ja zawsze bardzo się ekscytowałam, jeżeli chodzi o różne rzeczy. Ekscytacja to jest po prostu moje drugie imię. I jeżeli ja bardzo się ekscytowałam, to też leciało w drugą stronę, że kiedy coś mnie zdenerwowało, to bardzo, bardzo, bardzo wybuchałam, bardzo mocno wybuchałam. Kiedy byłam smutna, to też na całego. A kiedy utrzymuję taki balansik, jeżeli chodzi o emocje, nie denerwuję się zbyt mocno, nie ekscytuję się zbyt mocno. Znaczy, wiadomo, ekscytuję się bardziej niż się denerwuję, ale i tak to wszystko jest takie mega chillerskie. Wow. Królowa stoicyzmu się znalazła. Życie jest piękne, kiedy masz wyjebane. To jest moje motto życiowe. Życie jest piękne, kiedy masz wyjebane. Kiedy masz wyjebane, to naprawdę jest super. Jest super, ale nie miejmy wyjebane w drugą osobę. Nie miejmy wyjebane w drugą osobę, ale też nie bądźmy obsesyjni na punkcie drugiej osoby. O, budowanie zdrowej relacji polega też na tym, by zaakceptować fakt, że druga osoba może mieć swoich znajomych, może mieć różne inne osoby, z którymi lubi spędzać czas, nie musi z tobą przebywać 24/7. I jeżeli spotka się z kimś innym, to nie oznacza, że ty jesteś gorszy, gorsza. Każdy powinien mieć, załóżmy w związku, moim zdaniem, każdy powinien mieć swoich znajomych. Wiadomo, jest też część wspólnych znajomych, ale ważne jest to, żeby jedna strona miała swoich znajomych, druga strona miała swoich znajomych i jakichś tam wspólnych znajomych też. Bo jeżeli jako para macie tylko i wyłącznie wspólnych znajomych, to tak, znaczy jeżeli tak macie i tak funkcjonujecie i tak jest dla was spoko, no to okej. Ale moim zdaniem lepiej, kiedy każda ze stron ma jednak swoich znajomych. Jest to takie oddzielenie troszeczkę. Oddzielni znajomi, dobra, jakieś te, no wspólni jacyś też spoko, fajnie, fajnie. Oddzielne hobby. Jeżeli jest też coś, co was łączy, jakieś wspólne hobby, też super. Ale fajnie jest zrobić rzeczy osobno, fajnie jest zrobić też rzeczy razem, żeby w tym wszystkim był balans, żeby nie uzależniać całego swojego życia od jednej osoby, z którą żyjesz. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Że fajnie mieć wspólne pasje, fajnie mieć wspólnych znajomych, ale warto też wychodzić poza to. Żeby nie zamykać się tylko na tę sferę. Żeby robić coś swojego, mieć coś swojego, a nie tylko wszystko razem, wszystko wspólnie. Moim zdaniem to jest mega zdrowe podejście, bo przy okazji też nie macie częściowo obsesji na punkcie swojego partnera, bo wyobraźcie sobie, że zawsze robicie wszystko razem, macie tylko i wyłącznie wspólnych znajomych, macie tylko i wyłącznie wspólne hobby i któregoś dnia, bo wiadomo, my żyjemy przez kilkadziesiąt lat. To nie jest tak, że przez całe życie będziemy mieli jednych znajomych, to samo jedno hobby, nic więcej nie będziemy robić, tylko to. Tylko my cały czas się zmieniamy. Cały czas się zmieniamy. Znaczy niektórzy stoją w miejscu od lat i to też nie jest dobre. To też nie jest dobre, ale dobra. My się cały czas zmieniamy z reguły. I wyobraźcie sobie, że jesteście totalnie uzależnieni od swojego partnera. Cały czas robicie to samo, macie tych samych znajomych, a wasz partner mówi, że poznał kogoś, jakiegoś ziomeczka, ma nowego ziomeczka i już jeb. Czerwona lampka z tyłu głowy, taki Jezu, pojawiła się nowa osoba i to nie jest nasz wspólny znajomy, dlaczego nie chce mnie poznać z tą osobą? Jezu, co się dzieje potem? Rozwój sytuacji z tym ziomkiem, zaczynają coś robić fajnego razem, nie wiem, jazda rowerem. Zaczynają jeździć rowerem, jeżdżą ciągle rowerem, jak pierdolnięci. I mają normalnie, to jest ich pasja teraz. Typo ma ziomeczka i jeżdżą rowerami. I super, ma nowego znajomego, nie jest to wasz wspólny znajomy. Jeżdżą sobie razem rowerami, a w tym momencie, załóżmy typiarka z naszego przykładu, na siłę chciałaby go poznać, na siłę chciałaby też jeździć rowerami. Jakby to nie jest nic złego, gdyby zaczęła robić to z nimi. O Jezu, dziwnie to zabrzmiało. To nie jest nic złego, gdyby zaczęła jeździć rowerami z nimi, gdyby poznała tego ziomka, bo super, fajnie, bo mogą się znać. Ale oni niekoniecznie muszą się teraz trzymać w trójkę i w trójkę jeździć sobie tymi rowerami. Co jeżeli ty nie polubisz jeździć rowerem? Co jeżeli ty go nie polubisz, ale twój typo lubi tego typa. Wow, ale bogaty zasób słownictwa. Z takich sytuacji mogą narodzić się beznadziejne konflikty, totalnie niepotrzebne i jednak psujące relacje. I po co? Po co? Miejmy otwartą głowę. Miejmy otwartą głowę na zmiany, na to, że każdy z nas się zmienia, że każdy z nas może poznawać różnych nowych ludzi. Jest tak najbardziej normalne. Każdy z nas próbuje różnych nowych rzeczy. To też jest jak najbardziej normalne. I nie musimy robić wszystkiego razem, za każdym razem. Nie musimy wszędzie jeździć razem. Razem. Bo w pewnym momencie to normalnie pierdolca można dostać, gdyby tak robić wszystko razem. Kolejny punkt zdrowej relacji. Tu na przykład chodzi mi o związek, bo cały czas trzymamy się związku, ale teraz to już szczególnie. Ogarnąć, jakie są języki miłości. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Uznajmy język miłości waszego partnera. Są to różne sposoby na wyrażanie miłości. Dbajmy o to, żeby nasz partner poczuł się kochany, ale też nie zapominajmy o sobie, bo my też chcemy czuć się kochani. I jeżeli coś ci nie pasuje, jeżeli czujesz, że Jezu, on to już mnie nie kocha, to powiedz, dlaczego tak się czujesz. Może zbyt rzadko mówi, że cię kocha, może, nie wiem, zbyt rzadko cię przytula, może po prostu jego językiem miłości jest to, żeby robić ci małe niespodzianki. A mimo to ty czujesz się niekochana, bo twoim językiem miłości jest dotyk i po prostu potrzebujesz więcej przytulasków. No to powiedz, że no kurde, potrzebuję więcej tego dotyku i please, ja się wtedy będę czuła bardziej kochana. No i git. I wiecie, co jest tutaj właśnie, wiecie, co tutaj nam wyszło, żeby ze sobą rozmawiać? To, co wcześniej wspomniałam. Rozmowa rozwiąże naprawdę wiele i nie ma co się czaić. Nie ma co się w głowie zastanawiać, Boże, on mnie kocha, czy mnie nie kocha? Jezu, dlaczego on mnie nie przytulił od paru dni? Co się dzieje? Jebie się między nami, masakra. Tylko poruszyć ten temat. Dlaczego ostatnio my się przytulamy? O co chodzi? Co się dzieje? Mniej rozmawiamy, bla, 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 bla. I jest o wiele lepiej. Relacje tworzą minimum dwie osoby. To nie może być jednostronne. To nie może być tak, że tylko ty się starasz. Druga strona też musi się starać, bo związek, jakakolwiek relacja, to są minimum te dwie osoby. I teraz sobie wyobraź. Ty się starasz, czy tu chodzi o relację, przyjaźń, czy tutaj chodzi o związek, czy chodzi o relację z rodzicami, cokolwiek. Jeżeli tylko ty się starasz, to totalnie nie ma sensu, bo po cholerę tylko ty masz się starać, tracić tą energię, skoro ktoś ma cię w dupie. Ale ważne jest to, żeby najpierw porozmawiać, żeby nagle nie obrażać się jak jakiś jebnięty. Tylko obgadać sytuację, powiedzieć, że coś nie gra, że kurczę, no czuję się niedoceniana, tylko ja się staram, ble, 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 ble. I jest od razu lepiej. I teraz to jest kwestia tego, jak druga strona zareaguje. Albo powie, o wyolbrzymiasz, o wymyślasz. Wtedy wiesz, że no chyba coś tutaj nie gra. To nie powinno tak być. Relacja to nie jest tak tylko jednostronna. To nie może tak być. Musisz doceniać samego siebie, samą siebie. Kimkolwiek jesteś. Dopóki nie doceniasz samego siebie, samej siebie, to nie będziesz docenianym przez innych. Znajdź swoją wartość, a kiedy ogarniesz, że ktoś, no, nie zna twojej wartości, nie docenia cię, to nie ma sensu dalej inwestować w tę znajomość. Rozwijaj się. Tę energię przeznacz na siebie. Rób coś dla siebie. Bądź sobą. Próbuj nowych rzeczy, rozwijaj się. Rób. Po prostu rób rzeczy. Jazdunia z tym życiem. Często też trzymamy się niektórych osób z przyzwyczajenia lub z lęku, z takiej obawy, że zostaniemy samotni, że zostaniemy na lodzie, że nikogo nie poznamy. Kochani, nasza planeta, no dobra, tak, jeżeli porównując do całego wszechświata, jest malutka, ale dla nas jest ogromna. I na tej przeogromnej planecie jest naprawdę przeogromna ilość osób. Wiecie, ile ludzi jeszcze poznacie w swoim życiu? I co najważniejsze, siedząc cały czas w jednym miejscu, nie ruszając się poza swoje miejsce zamieszkania, nie dajemy sobie szansy na poznawanie nowych ludzi. Podróżuj, jeździ gdziekolwiek. Ty nie musisz lecieć do Nowego Jorku, więc wymówka pod tytułem: ale ja nie mam pieniędzy na podróże. Okej, pojedź nawet do innego miasta w Polsce. I git. Dawaj. Co ci szkodzi? Może kogoś poznasz, może nie. Wychodź poza swoją strefę komfortu i rozwijaj się. To jest najważniejsze. I powiem wam tak. Budowanie zdrowej relacji to budowanie relacji z drugą osobą, ale to jest też budowanie relacji z samym sobą. Dopóki nie będziemy mieli zdrowej relacji z samym sobą, nie będziemy w stanie dobrze porozumiewać się z innymi ludźmi. Nie będziemy w stanie doceniać samego siebie, przez co, no, będziemy pozwalać innym ludziom na traktowanie siebie jak takie gówno. Będziemy dawali się kopać, bo po prostu będziemy potrzebowali atencji innych ludzi. Nieistotne, jak oni się zachowują w stosunku do nas, ale przynajmniej nie jesteśmy sami, no nie? Takie myślenie jest totalnie do dupy. Nie ma co. Doceniaj siebie i buduj zdrowe relacje. Pozdrawiam cię serdecznie. To by było na tyle w dzisiejszym epizodzie podcastu. Mam nadzieję, że, no nie wiem, ja tu powiedziałam takie dość podstawowe rzeczy, ale czasem trzeba coś usłyszeć, żeby faktycznie sobie uświadomić niektóre rzeczy. Mam nadzieję, że komuś pomogłam, a jeżeli nikomu nie pomogłam, no to nie jestem, nie wiem, matką Teresą z Kalkuty. Mam nadzieję, że chociaż polepszyłam jakkolwiek twój dzień. Spędziliśmy razem fajny czas, fajnie sobie pogadaliśmy, chociaż to jest bardziej monolog niż dialog, ale jest fajnie. Jesteś spoko. Miłego wieczoru, dnia i życia. Wyjątkowa osoba. Nie daj się robić w chuja.